Chwała niech będzie Jezusowi. Dzisiaj chcę mieć kazanie z 5 rozdziału Apokalipsy. Spójrzmy tam na te pierwsze wersety 5 rozdziału Apokalipsy. Księgi wcale nie strasznej, księgi bardzo przyjemnej, bo mówi o Apokalipsie, to znaczy o objawieniu Jezusa Chrystusa. I tam dzisiaj się skupimy na dwóch postaciach. Jedna z nich tylko 2 razy występuje w Biblii. Raz jako człowiek i raz jako Jezus. To jest lew. A potem jest postać druga, którą znamy pod określeniem baranek. Ale tutaj nie będzie baranek. Tu będzie inaczej to określone. Nie zwycięzca, nie, to zupełnie inaczej. Jest zwycięzca oczywiście, ale to nie. Jest zupełnie inne znaczenie. Nawet o tym nie wiemy, bo ja też nie wiedziałem. Ja się dowiedziałem, gdy sobie wniknąłem w Boże Słowo, wziąłem oryginał, słowniki i dopiero odkryłem, że tu jest coś innego. A właściwie ktoś inny lub coś innego. Bo jest to pewna też i metafora. A więc spójrzmy na pierwszy werset. I zobaczyłem w prawej ręce tego, który siedział na tronie, zwój, księgę, zwój, zapisany z obu stron, opieczętowany 7 pieczęciami. Jak ten zwój wyglądał? Co to jest ten zwój? Książki pisali nie w ten sposób, jak nasze książki się pisze. To były karty, ale one były łączone i tworzyły zwój. I na przykład, gdy sobie sprawdziłem, to Ewangelia Jana miała 7 metrów, Mateusza 9, Łukasza i Dzieje 10 metrów, Apokalipsa miała 4,5 metra długości. A więc nie ile kartek, tylko ile metrów ma ten zwój. A więc to się zwijało i czytało. I właśnie tam są też i pieczęcie, bo one oznaczają, że dany dokument jest bardzo ważny i nie można go czytać bez upoważnienia. I spójrzmy teraz na następny werset. I zobaczyłem potężnego anioła, który obwieszczał donośnym głosem. Kto jest godny otworzyć ten zwój i złamać pieczęcie? Ale nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć zwoju, ani patrzeć na niego. A więc Jan w tej wizji, jaką miał wtedy, i widział sytuację aktualną, bo Apokalipsa ta była pisana do zborów, do chrześcijan, które cierpiały prześladowanie od cesarzy. Więc to było przesłanie do ludzi na dzisiaj, na teraz. Oni przez cały czas żyli w świadomości, że Jezus przyjdzie już za tydzień, już zaraz przyjdzie. Odszedł i zaraz wróci. 3 dni go nie było i tutaj wrócił, długo nie będzie 3 miesiące i znowu wróci. Także to i nagle już jest setny rok, to jest setny rok. I nagle cierpią prześladowania, kiedy on przyjdzie. I stąd w tej Apokalipsie głównym tematem jest objawienie Jezusa Chrystusa. Na dzisiaj, by pokrzepić, a też i pewne takie przebłyski, co się wydarzy później. I stąd ta księga jest bardzo szczególna, ale przede wszystkim jest pokrzepiająca dla ówczesnych chrześcijan, którzy cierpieli. I właśnie on widział Boga, postać oczywiście, Bóg, który trzymał ten zwój. Zwój jest zapieczętowany, nie ma kto otworzyć, a tu stoi posłaniec, herold, anioł i głośno rzuca światu wyzwanie. Wyzwanie. Kto jest godny? Godny, czyli ma taką wartość sam w sobie, taką władzę, takie dokonania z wszystkiego, co istnieje i z ludzi, i z aniołów, by te pieczęcie otworzyć. No i cóż jest dalej, czytamy? 4 wiersz. I bardzo płakałem. Jan opisuje, bardzo płakałem, że nie został znaleziony nikt godny, by otworzyć zwój i patrzeć na niego. Nie wstydził się napisać, płakałem. I chrześcijanin płacze, często płacze. Mężczyzna, chrześcijanin też płacze. I cóż dalej czytamy w wierszu 5? Lecz jeden ze starszych, z prezbiterów, a było ich tam 24, prawda, siedziało, powiedział do mnie, nie płacz. Nie płacz. Kochani, pamiętamy, gdy do pewnych kobiet ktoś powiedział, niewiasto, czemu płaczesz? Kiedy to było i kto powiedział i gdzie?
Przy grobie Łazarza.
Przy grobie Jezusa. Przy pustym grobie Jezusa. Przyszły, żeby namaścić ciało. Przyniosły z sobą drogie maści. A tu jest pusto. Są prześcieradła, jest chusta. Nie ma zwłok. To jest bardzo ładny polski wyraz, zwłoki. Czyli ktoś zdjął z siebie ubranie i poszedł. To jest ładny wyraz polski. Zewlec z siebie powłokę i odejść. Inny wyraz, nieboszczyk, czyli ten, który poszedł do nieba. A więc zobaczcie, ile optymizmu jest w tych tragicznych sytuacjach. I właśnie pyta się ogrodnik, niewiasta, czemu płaczesz? I właśnie chcę teraz wydobyć. Często płaczemy, bo nie wiemy, że nie ma powodu, by płakać. Czujemy, że trzeba płakać i płaczemy, tak. Mamy powód, bo czujemy, ale tak powodu obiektywnie rzecz biorąc nie ma, by płakać. Bo to stoi nie ogrodnik, ale sam Jezus. Jest inna zupełnie koncepcja i rzeczywistość. Chciały go namaścić, teraz go nie muszę namaszczać, bo ma ciało już uwielbione, ciało, które nie będzie namaszczane. Zobaczcie, z Bogiem mamy tak do czynienia, że nas zaskakuje, bo Jego rzeczywistość jest odmienna od naszej. Ale to dlatego jest odmienna, nie że jest nadprzyrodzona, nie, ona jest przyrodzona, tylko że my nie wszystko widzimy. Gdy właśnie ostatnio słuchałem pewnych naukowców, którzy pewne zagadnienia, teraz nie będę wchodził w szczegóły, omawiali związane z fizyką, z chemią, z kosmosem, to powiedzieli, że jest to zły wyraz nadprzyrodzony. Wszystko jest przyrodzone, naturalne. Bo gdy Bóg stworzył, to było naturalne, że rzekł słowem, że powstało to i to. I On dalej w tym wszystkim jest. Tylko, że my, ludzie upadli, skażeni, widzimy cząstkę rzeczywistości. I dla nas jest to nadprzyrodzone. Jak w tej chwili jest nadprzyrodzone to, że ten dźwięk idzie przez mikrofony, że ten dźwięk jest w tej chwili rejestrowany, nagrywany, potem będzie odsłuchiwany. To wszystko jest nadprzyrodzone dla ludzi, którzy żyli 100 lat temu. Ale to nie jest nadprzyrodzone, jest naturalne, tylko że oni nie mieli tych możliwości jeszcze. A co jeszcze jest przed nami, gdy chodzi o technikę? Nawet sobie można rower wydrukować w tej chwili. Wydrukować drukarką w domu rower. A więc, kochani, no, wiem, że nie wiecie, o co chodzi. Ja też niewiele wiem, ale troszkę wiem. A więc takie są możliwości, że my nie możemy mówić nadprzyrodzone dla Boga. One są naturalne, z tym, że my powoli w nie wchodzimy. I stąd nie płacz. Nie płacz, bo nie wszystko widzisz. To, co widzisz, to jeszcze nie wszystko widzisz. Bo oto jest lew. Oto zwyciężył lew. Lew z pokolenia Judy. Lew, który ma swój korzeń, korzeń Dawida. I on właśnie jest w stanie otworzyć zwój i złamać jego 7 pieczęci. I tu nam się pojawia postać lew. Mam pytanie, czy to lew będzie otwierał zwój i łamał pieczęci? Ma wszelkie możliwości. Już nie będę opisywał, prawda, i tak dalej, bo nie jesteśmy dziećmi, żeby trzeba było opisywać. I to właśnie to wyrażenie lew jest dwa razy wymienione w Biblii. Raz, gdy się ktoś kiedyś modlił. I nie wiem, czy wiemy, kto się kiedyś modlił. Gdy się Jakub modlił o swoich synów. I właśnie on powiedział w tej modlitwie, że ty, Judo, jesteś, czy będziesz szczenięciem lwa, lwiątkiem. Znamy to? Wiemy o tym? Pamiętamy to? I właśnie tak się stało też w życiu Judy, że on jako lwiątko, to jest 49 rozdział, 9 wiersz pierwszej Księgi Mojżesza, Księgi Rodzaju. I potem już nigdy nikt nie był przyrównany do lwa. Nawet do lwiątka, nikt, nigdy. Dopiero tu jest po raz drugi. Jezus jest lwem z pokolenia Judy. Juda był lwiątkiem. Ci, którzy się urodzili, ten korzeń Dawida, ten ród, to był ród lwiątek. A teraz się pojawia lew. Korzeń Dawida mówi o jego pochodzeniu. I dla Żydów, gdy pisał Jan, te słowa miały ogromne znaczenie. Te dwa określenia mówiły, że Jezus jest Mesjaszem. Jezus jest posłany przez Boga, wyswobodziciel, oswobodziciel, nie bójcie się Nerona, Domicjana, nie bójcie się cesarzy, nie bójcie się, nie płaczcie, bo jest zwycięzca. Jest Mesjasz. Jezus, którego znacie, jest właśnie tym Mesjaszem. To są te dwa tytuły, które dla Żydów miały, mają ogromne znaczenie. Ale spójrzmy na wiersz 6, bo to nie koniec. I zobaczyłem pomiędzy tronem a czterema istotami żyjącymi, pomiędzy starszymi prezbiterami, zobaczyłem stojącego baranka jakby zabitego. Zobaczcie, była zapowiedź, że będzie lew. I nagle Jan nie widzi lwa. Nagle się okazuje, że zamiast lwa w tym zgromadzeniu pośrodku stoi ten godzien, który ma otworzyć te pieczęcie, je złamać, potem zwój rozwinąć i odczytać. Nie ma lwa. Gdzież podział się lew? Dlaczego nie ma lwa zwycięzcy? Nagle jest baranek. I to mnie właśnie zastanowiło, to zaskoczenie, ta zmiana, ta podmiana. Czy ktoś zmienił zdanie, rozmyślił się? Gdy zajrzałem do oryginału, tam nie ma wyrazu baranek, ten, który często występuje od pierwszej Księgi Mojżesza. Baran, który ma te rogi takie zawinięte. Ale jest to inny wyraz grecki. On oznacza owieczka. Stoi między nimi owieczka. Inny wyraz. Jagnię czasami się tłumaczy. I ten wyraz jest użyty w Nowym Testamencie 30 razy i aż 29 razy w Apokalipsie. Gdy chodzi o owieczkę. Tylko raz czytamy go gdzie indziej. A właściwie, gdy Piotr słyszy w Ewangelii Jana, gdy Piotr słyszy w ostatnim rozdziale Ewangelii, idź i paś moje owieczki. Owieczki, nie barany, nie baranki, lecz owieczki. Takie owieczki, które są zdolne do zabłądzenia, Łukasz 15 rozdział. I właśnie to mnie tak zastanowiło, że nagle potulne jagnię stoi jako zwycięzca. Teraz okazuje się, że ta owieczka jest uzbrojona. W cóż jest uzbrojona? Nie w dwa rogi zakrzywione, ale ma 7 rogów. To jagnię ma 7 rogów. Ma 7 oczu. A więc ta owieczka jest jakaś szczególna. Dlatego, że róg zawsze oznaczał, to było synonim w psalmach i tu całą masę można byłoby dać przykładów, synonim mocy, władzy, mocy, możliwości, potęgi. Wiemy, na czym polega siła i atrybut nosorożca, dlatego że ma nie nos zwyczajny, który można mu złamać, ale ma taki róg, którym on może przebić nawet i najtwardsze, najgrubsze jakieś przedmioty. A więc ma 7 rogów, czyli jest liczba pełni, liczba doskonałości, jest liczba mówiąca, że on ma pełnię władzy. Ma też 7 oczu, by się we wszystkim orientować. Jest to 7 duchów Boga, które są posłane na tę ziemię. Róg również jest i oznaką, jest oznaką honoru, dostojeństwa. Z rogu się nalewało olej na głowę króla, na głowę kapłana. A więc ta owieczka jest tak, no, tak wartościowa, tak godna. I spójrzmy dalej, co czytamy w tym fragmencie. I wtedy on podszedł i wziął zwój. On, ten baranek, to jagnię, ta owieczka. Zobaczcie, mamy 3 rodzaje. Ten, to, ta. 3 rodzaje. W języku polskim oczywiście. A więc podchodzi, wziął ten zwój. A gdy wziął zwój, 4 istoty żyjące, 24 starszych upadło przed tą owieczką, przed barankiem. I właśnie na czym polega wartość tej owieczki? I gdy spojrzymy na wersety następne, to zobaczymy w tej pieśni, która za chwilę zabrzmi. 24 starszych przed barankiem upadło, i teraz spójrzmy. I każdy z nich miał harfę. Mieli złote czasze pełne kadzideł, które są modlitwami świętych. A więc ma się odbyć coś ważnego. Nikt nie jest godny. Nagle jest nie lew potężny, twardy, zdecydowany, z głosem tubalnym, z zębami, z pazurami. Ktoś, kto zwycięża samą tylko postacią swoją. Jest owieczka. Są ci starsi, nieuzbrojeni. Pamiętamy Gedeona, że był tylko w co uzbrojony Gedeon i jego 300 ludzi. Dzbany, pochodnie i rogi, żeby zadąć ten róg, nic więcej. I każdy z nich ma czasze pełne modlitw. Modlitw świętych, twoich i moich modlitw, pełnych płaczu, pełnych oczekiwania. Oni to właśnie wszystko mają zgromadzone. I teraz w tym momencie kulminacyjnym spójrzmy na wiersz 9. Co się dzieje? Nowa pieśń. I taką nową pieśń śpiewają. Nagle muzyka się odbywa w momencie takim, no, dramatycznym. Nie ma kto otworzyć, tylko płakać. Przychodzi jakaś tam owieczka. Ci mają tam jakieś modlitwy. Teraz śpiewają, w ogóle wiecie, no wszystko jest zupełnie inaczej, niż należałoby oczekiwać. A wokół my teraz nie patrzymy, ale rozdział 4, następny rozdział, mówią o strasznych wydarzeniach, o strasznych zwierzętach, które wychodzą, o płomieniach, o grozie, to jest apokalipsa w sensie obrazów apokaliptycznych. To wszystko jest wokół. A tu jest taka cisza, taka zupełna odmienność. Pomyślcie przez chwilę, co się dzieje w obecności Boga Wszechmogącego, gdy są wydarzenia kluczowe, bo trzeba otworzyć zwój. Kluczowe wydarzenie. Co się dzieje? Nagle jest muzyka. Jest śpiew. I w tej pieśni jest taka treść. Ty jesteś godny. Jesteś godny wziąć zwój, otworzyć jego pieczęcie, ponieważ zabiłeś wszystkich swoich wrogów, tak? Tak jest na świecie. Ponieważ ty zostałeś zabity. Ale twoja krew, swoją krwią nabyłeś dla Boga ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. To jest rzecz kluczowa. Bożym celem jest zbawić człowieka. Celem przyjścia Chrystusa na ziemię było zbawić człowieka. Celem Ducha Świętego dzisiaj jest zbawić człowieka. I obowiązkiem człowieka jest dać się zbawić. Uwierzyć. Pójść za barankiem. To wszystko. I spójrzmy dalej. Śpiewają dalej. I uczyniłeś ich dla naszego Boga królestwem. Królestwo jest wewnątrz was. W was zamieszkam w nich. Uczyniłeś ich kapłanami, a więc tymi, którzy pośredniczą między sobą a Ojcem, a Bogiem. Nie ma innego pośrednika, tylko owieczka, tylko baranek, tylko Jezus. Ale są kapłanami, bo siebie Bogu ofiarują. To wszystko. I będą królować na ziemi. To starcy śpiewają, prezbiterzy. Ale wiersz 11 mówi: i zobaczyłem też i usłyszałem głos licznych aniołów wokół tronu i istot żyjących i starszych. A liczba ich wynosiła miriady, miriad i tysiące tysięcy. To są określenia, które mówią o niepoliczalności. I donośnym głosem mówili: baranek zabity jest godny. Jest godny otrzymać moc i bogactwo, i mądrość, i potęgę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, słyszałem, jak mówiło: temu, który siedzi na tronie, i barankowi, czyli tej owieczce, błogosławieństwo, cześć i chwała i moc na wieki wieków. Cztery istoty żyjące zaś mówiły: amen, niech tak się stanie. A starsi upadli i oddali pokłon. Kochani, ten zwój to jest księga życia baranka. O tym mówi nam 13 rozdział, 8 wiersz Apokalipsy. Ten baranek, czyli ta owieczka, bo cały czas ten wyraz owieczka tu występuje w Apokalipsie, swój gniew wywiera. 6 rozdział Apokalipsy mówi o gniewie tej owieczki. Uczniowie na ziemi, ludzie na ziemi mają się cieszyć z tego, że ich imiona są zapisane w księdze życia tej owieczki. Dlaczego mówię owieczka? Bo tu jest cały czas ten element, że dał się zabić. Był słaby, poniżony. Księga Izajasza, rozdział 53, nam mówi, że jak jagnię. To właśnie jest ten wyraz również, tak? Jak jagnię. Tak, to jest tu właśnie połączone. Nie było na co patrzeć. Starty, przez Boga ubity. Ten piękny 53 rozdział Izajasza sobie przeczytajmy w domu. Piękny rozdział, który 7 wieków wcześniej właśnie mówił o tej sprawie. Pamiętamy, gdy Jan Chrzciciel do ludzi, którzy przyszli, nagle mówi: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. I tu jest wyraz już nie owieczka, nie. To jest ten właśnie wyraz baranek. Na drugi dzień powtórzył znów. Przyszli na zajutrz, to jest pierwszy rozdział Ewangelii Jana pod koniec, tam sobie czytajmy właśnie w połowie tego rozdziału, bo to jest długi rozdział. Czytajmy sobie. Na drugi dzień znów mówi: to jest baranek Boży. I wtedy dwóch uczniów podjęło decyzję pójść za tym barankiem. Ja sobie to dzisiaj czytałem jeszcze raz i polecam wam również w domu. Ja teraz nie będę robił lekcji, bo nie jesteśmy na szkółce. Każdy sobie sam w domu przeczyta Ewangelię Jana i to miejsce. I ci poszli za nim, za barankiem, i pytają Jana, czy możemy iść. A Jan mówi: no chwała Bogu, idźcie, idźcie. Nie za mną, nie, idźcie za nim. I ten baranek kim się stał dla nich? Jak sobie spojrzałem dzisiaj rano znów na rozdział drugi. Są na agapie, a właściwie na uczcie weselnej. Czynność prozaiczna. I nagle brakuje im wina. Jan apostoł płakał, nie ma kto otworzyć. I tam też przełożony wesela płacze, bo nie ma, zabrakło wina, płacze. Bo skąd weźmie na tyle ludzi wina, zabrakło. I nagle właśnie ten baranek przy stole mówi: napełnijcie tę stągwie wodą. I zobaczcie, objawiła się Boża chwała nie na jakimś wskrzeszeniu, uzdrowieniu, lecz na takiej prozaicznej pomocy, w zwyczajnej sprawie, w codziennej sprawie. A więc Bóg uczestniczy w naszym codziennym życiu, w codziennych sprawach. Nasze włosy są na głowie policzone. I to chcę powiedzieć. To nie jest baranek od świętych spraw. On jest od naszych codziennych spraw. I to jest, nam mówi od razu drugi rozdział Ewangelii według Jana. Ale też do spraw trudnych, nierozwiązywalnych, bo rozdział trzeci nam mówi o faryzeuszu, o Nikodemie, który ma dylemat i nie wie, co zrobić z sobą teraz, bo widzi Jezusa, że czyni cuda i też widzi Mojżesza i to wszystko i nie wie, co wybrać. I w nocy przychodzi i z Jezusem rozmawia i słyszy, i wiemy dobrze, co słyszy. Musicie się na nowo narodzić. Ale potem jest kobieta, nierządnica. Ale trudno powiedzieć, czy nierządnica. Nie wiadomo, czy tak ją nazwać. Nieszczęśliwa kobieta. Miała mężów, ile miała mężów? A wcześniej miała 5, tak? I 6 nie jest jej mężem, więc kobieta nieszczęśliwa. Nie będziemy jej przezywać, nie. I ona też ma dylemat: Panie, gdzie mamy czcić Boga? Czy tutaj, czy tam? I usłyszała bardzo wyraźnie, że Bóg patrzy na tych, którzy Go czczą w duchu i w prawdzie. A gdy patrzymy znów na 5 rozdział i ten baranek jest z nimi i tam człowiek 38 lat nie chodził. Ludzie w tym Lourdes miejscowym siedzą i czekają na cud. I Bóg tam nie uzdrawiał, nie. To ludzka tradycja tylko i ludzkie intencje. Jak w Lourdes. Ale mimo wszystko do tego Lourdes ówczesnego, do tej sadzawki Betesdy podszedł Jezus. I temu nieszczęśnikowi po 38 latach powiedział: weź, zwiń swoją matę i chodź. To właśnie jest, kochani, nasz baranek, nasza owieczka, Jezus Chrystus. I kogo byśmy chcieli mieć? Lwa czy owieczkę? Pytam się teraz każdego z nas. Nie wolno ludzi straszyć lwem. Jezus jest lwem, tak. Ale jako lew nie występuje. Ma tytuł, bo jest Bogiem. A to nie jest Bóg, który posyła straszne rzeczy. Jest to owieczka. Na 30 razy w Nowym Testamencie, 29 razy w strasznej księdze Apokalipsie jest owieczka. To jest dla mnie znaczące. Ten, który za nas umarł, dał się zabić i dzisiaj też mówi: nie płacz. Jestem z Tobą i Ciebie wyprowadzę. I właśnie chcemy dzisiaj obchodzić też wspominanie Jego śmierci, Jego odkupieńczej śmierci dla nas i stąd jest wieczerza Pańska. Będziemy się łączyć z Nim duchowo i mówić: Panie, Myśmy za Tobą poszli, bo za nas umarłeś. Myśmy Tobie nasze grzechy wyznali. Myśmy Cię prosili o zbawienie, o ratunek, o przebaczenie. Ty to zrobiłeś, bo chciałeś to zrobić, bo kochasz nas. I Panie, dziękujemy Ci, że możemy za Tobą iść i Ty nas prowadzisz od rzeczy prozaicznych aż do wspaniałych, gdy będziemy z tej ziemi odchodzić. Powiesz, sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego. I tam zobaczymy właśnie lwa w postaci owieczki. Powstańmy razem, chcielibyśmy się modlić. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Twoje zbawienie jest dobre. Twoje zbawienie jest zbawienne. Dla każdego, kto tylko szuka, pragnie, przychodzi, ono jest pełne ratunku. Panie, dziękujemy Ci za to, że dzisiaj Twoja krew oczyszcza, Twoje rany uzdrawiają, Twoje słowo pociesza, Twój Duch Święty przepatruje i uzdrawia, oczyszcza nasze myśli, sumienie. Panie, dziękujemy Ci, że wszystko sprawia to, żeśmy Tobie zaufali, zawierzyli, że poszliśmy za barankiem, że chcemy być nie tylko powołani, nie tylko wybrani, ale i wierni w naszym codziennym życiu. I Panie, błogosław teraz i każdą siostrę i brata na tym miejscu, naszych przyjaciół drogich. Panie, błogosławimy siebie nawzajem i razem błogosławimy Ciebie za to, że lew okazał się być pełnym miłosierdzia i zbawienia, barankiem, owieczką, która położyła swoje życie za nas. Halleluja. Halleluja. Halleluja.